Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Dziś porozmawiamy o nagrodzie imienia Wisławy Szymborskiej. Naszą gościnią będzie dr Anna Marchewka, jurorka nagrody i Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.
Dobre książki.
Znamy pięcioro nominowanych do 13. edycji Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. W studiu jurorka Anna Marchewka. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Urszula Honek, Stanisław Kalina Jaglarz, Ola Lewandowska, Antonina Tosiek i Anna Żabnicka. To pięcioro autorów i autorek nominowanych do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Ale zanim o tych tomach jeszcze szerzej porozmawiamy, zatrzymajmy się chwilę przy tych nagrodach. Wy uczestniczyłaś niedawno w debacie na temat nagród literackich. Mam wrażenie, że ta debata toczy się już od wielu, wielu lat i chyba doszliście do takiego wniosku, że to nie w nagrodach jest problem.
Mam nadzieję, że doszliśmy do takiego wniosku, bo oczywiście tych debat wcześniej odbywało się już sporo, te dyskusje na temat nagród trwają. Te ostatnie dwie miały miejsce z okazji premiery ostatniego, najnowszego numeru notatnika literackiego. Temat numeru, właściwie to numer tematyczny, cały numer poświęcony był nagrodom właśnie. Zachęcam do sięgnięcia po to pismo. Myślę, że rozmowa o tym, czy nagrody są dobre, czy nagrody są złe, jest rozmową zastępczą. Raczej i na to staraliśmy się zwrócić uwagę we Wrocławiu, że potrzebna jest nam zmiana systemu dofinansowywania literatury, osób, które literaturę tworzą, które są literaturą zainteresowane, które literaturę czytają, ale też zmiana sposobu myślenia o tym, czym literatura w przestrzeni publicznej jest, że jest wartością i to, że jest wartością, docenianie literatury powinno się odbywać nie tylko w takim punktowym trybie, jakim są nagrody. Ja tak sobie myślę, że to są takie punkty, jasne bardzo punkty w świecie. Można na nie zwrócić uwagę, zafiksować się na nich zbyt mocno. Można się pokłócić o lepszy naszym zdaniem, czy gorszy naszym zdaniem werdykt. Zawsze można wybrać inaczej. Natomiast problemem jest to, że osoby literaturę wytwarzające, artyści, artystki, nie dostają wystarczająco dużo uznania na co dzień. Literatura jest na samym końcu listy potrzeb do zaopiekowania w budżetach, na każdym poziomie, jeśli już rozmawiać by o pieniądzach, bo myślę, że nagrody budzą takie duże emocje, no bo to są zawsze jakieś pieniądze w literaturze.
100 tysięcy złotych w przypadku nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, ale też 100 tysięcy to jest nagroda Nika czy nagroda Silesius.
To prawda, ale oczywiście też chodzi o prestiż, o docenienie. Książek ukazuje się w Polsce bardzo dużo, o tym też już wspomniałyśmy, że do nagrody w tym roku zgłoszono 257 tytułów, 257 książek. Większość z nich na pewno przejdzie niezauważona, większość z nich nawet nie dostanie recenzji, nawet recenzji negatywnej. One przejdą przez ten świat, jakby ich nie było. I to jest kłopot, że brakuje czasopism, że brakuje dyskusji na temat podsumowań tego, co się wydarzyło w bieżącym roku. To jest również forma doceniania twórczości osób piszących, poetek, poetów w tym przypadku. I te braki powinniśmy nadrabiać. A nagrody są, powinny być tylko dodatkiem. A że mamy taką dziurę, mamy takie kłopoty, no to skupiamy się na tych częściach życia literackiego, które mogłyby być świętem, a są często przyczynkiem do większych czy mniejszych dramatów. No bo rzeczywiście być autorką, autorem książki, która została przemilczana, no to myślę, że to jest, może być dramat.
No może być to bolesne i zniechęcające też do dalszego pisania. System stypendialny proponujesz, to jest takie dobre rozwiązanie. Mogłoby być dobrym rozwiązaniem, oczywiście.
Domy pracy twórczej, domy literatury, rozmawiamy w Krakowie, Kraków miasto literatury, nadal domu literatury.
UNESCO.
Nadal tego domu literatury nie ma księgarni, o tym też już rozmawiałyśmy. Kameralnych, ja nie mówię tutaj o księgarniach sieciowych, w których książka po prostu jest produktem, który należy sprzedać
niestety,
i tyle.
Kameralne księgarnie zamykane wciąż.
A nie musiałoby
tak
być.
Jest ich coraz mniej.
Jest ich coraz mniej i za chwilę nie będzie ani jednej, bo one wszystkie upadną, bo one nie są rentowne. Literatura nie może... Nie można myśleć o niej, o tym też rozmawiałyśmy, jak o źródle zarobku tylko. Ona musi być, kultura w ogóle musi być dofinansowywana, bo ona wytwarza innego rodzaju, użyję tego słowa, zysk, który na pieniądze nijak dosłownie rozumiane się nie przelicza. I ta ekonomia nieopłacalności, z którą mamy do czynienia w przestrzeni literatury, jest zarzucona, zaniedbany jest ten sektor całkiem, a właśnie ta ekonomia nieopłacalności w dłuższej perspektywie, no ona nas po prostu ratuje. I mam nadzieję, że prędzej niż później osoby, które mają władzę, by tę sytuację zmienić, ją zmienią. Bo obecność choćby poezji w księgarniach kameralnych, jestem przekonana, że zrobiłaby bardzo dużą różnicę. Mogłaby te książki, które ukazują się co roku w tak dużej ilości, nie tylko wyeksponować, ale po prostu dać szansę osobom, które czytają, by odkryć te wszystkie książki, by natknąć się na te książki na żywo, a w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, to się nie dzieje, więc tych problemów jest bardzo dużo i nie są to nagrody.
Rzeczywiście tak jest, że w tych księgarniach kameralnych, nielicznych, które jeszcze mamy, ale na szczęście jeszcze są te książki, na przykład nominowane, ta piątka nominowana do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, ma takie specjalne skrzydełka już, w które tomiki zostały opatrzone i ci właśnie księgarze zawsze w witrynach wystawiają te książki i myślę, że to przyciąga, mam nadzieję, Przynajmniej ja osobiście zawsze zwracam uwagę na takie właśnie oznaczenia książek i naprawdę jest to dla mnie też jakaś pomoc w wyborze z tej ogromnej przecież liczby książek, która jest wydawana w Polsce i też tomów poetyckich, które mają mniejszą reklamę i mniejszą tą machinę promocyjną.
Zdecydowanie.
Prawda?
Te skrzydełka mogą być pomocnymi znakami drogowymi, gdzie się zatrzymać, czemu poświęcić więcej uwagi. Zresztą poezja do tej pory wydaje mi się ma nie najlepszą opinię, to pewnie zasługa, no nie powinnam może nawet tego słowa używać, to pewnie wina szkoły, w której poezja...
No właśnie, tak interpretujemy te wiersze i to już co poeta chciał powiedzieć w tym
boimy się zwyczajnie wierszy, boimy się, że nie sprostamy lekturze, że okaże się, że nie wiemy wystarczająco dużo, że nie wiemy, co poeta miał na myśli, a wiersz dzieje się między mną, czytającą, a tekstem.
Otóż to ja też chciałabym przekonać nasze czytelniczki, czytelników, słuchaczki, słuchaczy, że naprawdę nie trzeba mieć żadnego teoretycznego, naukowego wykształcenia, żeby poezję czytać, prawda?
Trzeba mieć ciekawość na pewno i trzeba mieć taki rodzaj zuchwałości, który pomaga w przygodach lekturowych, bo czytanie to jest awantura. I jeśli ktoś ma tę konieczną odrobinę zuchwałości, to w taką podróż może się wyprawić. No ale z tą poezją nadal mamy problem wizerunkowy, nawet bym powiedziała. I jeśli udaje się, a mam nadzieję, że się udaje, na przykład Nagrodzie imienia Wisławy Szymborskiej, nominacją do Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, wysłać taki sygnał za pomocą tego znaku drogowego, jakim jest opaska na książce. Zatrzymaj się, popatrz, może znajdziesz tutaj coś dla siebie. No to świetnie.
Ja też uważam, że poezja w przeciwieństwie do prozy może nie tak całkiem w przeciwieństwie, ale jednak o wiele bardziej działa na nasze zmysły i emocje. Pewnie zaraz o tym opowiesz też przy okazji omawiania takiego bardziej szczegółowego tych nominowanych książek, że nie wiem, przynajmniej mnie ona bardziej dotyka, że czasami jest jakiś taki jeden wers, jedno sformułowanie, coś, co budzi i pobudza do myślenia. I tak właśnie.
Tak bywa, że wiersz nie tylko zatrzymuje, ale przyczepia się, coś uruchamia.
Uruchamia,
taki,
właśnie.
Prawda, taki wysoki stopień kondensacji, nie tylko znaczeń, ale właśnie tam często znajduje się duży ładunek emocjonalny, który połączony z naszymi emocjami coś z nami robi. To uruchomienie, bardzo mi się to podoba. Chciałabym, żeby teksty mnie uruchamiały, żeby coś we mnie zmieniały, a nie tylko potwierdzały to, co już wiem, to, w czym już jestem, żeby nie tylko zgadzały się ze mną, ale coś uruchamiały ku jakiejś zmianie. I mam nadzieję, że ta piątka, którą tym razem wybraliśmy, w takim ruchu jest już i do takiego ruchu skłoni osoby czytające.
Dobrze, to może zacznijmy od Urszuli Honeck i jej tomu Poltergeist. Przepięknie wydana książka nakładem wydawnictwa Warstwy. To jest takie naprawdę dzieło sztuki. Urszula Honeck, chyba z tej piątki najgłośniejsza, a to za sprawą właśnie wcale nie poezji, mimo że przede wszystkim Urszula Honeck jest poetką, ale jej prozatorskiego debiutu Białe Noce, które znalazły się na liście Międzynarodowej Nagrody Bookera i też były nominowane i otrzymały wiele nagród różnych bardzo. I tutaj książka przepiękna, mówiąca o utracie, odchodzeniu, żałobie. Wiele bardzo też tematów mieści.
Wszystkie te tematy wymienione przez ciebie oczywiście w Poltergeiście się pojawiły. Dodałabym jeszcze przyjaźń, bo to opowieść o przyjaźni między młodymi kobietami, wcześniej pewnie dziewczętami. Nie wiem, jak ta przyjaźń długo trwała. Wiemy, że trwa mimo śmierci jednej z nich. To rzeczywiście jest książka o utracie, ale też o braku gotowości do pogodzenia się z utratą, bo ta żałobnica, która wyśpiewuje te pieśni miłosne, bo przyjaźń to również forma miłości, do tej, której już fizycznie nie ma, ona chce ją zatrzymać, tę utraconą chce zatrzymać, więc to niesamowita książka, trochę nawiedzana przez duchy, a może inaczej należałoby powiedzieć, nie tyle nawiedzana przez duchy, co książka zasiedlana przez duchy wywoływane przez te, które z utratą pogodzić się nie chce. Mamy w tym zbiorze książkę drugą, to są Żertwy Antoniny Tosiek, która też z tym procesem utraty się mierzy, ale w innym trybie. U Antoniny Tosiek w Żertwach jest taki wiersz o prześcieradle, no nie o prześcieradle, wiersz, w którym jest taki bardzo silny obraz, bo powiedziałaś o tym, że wiersze bardzo mocno działają i to jest jeden z wierszy w Żertwach umieszczonych, który jakoś długo pewnie będę pamiętać, jakoś we mnie na pewno się osadził. To prześcieradło zawiera fragmenty tkanki, skóry, bo leżąc na prześcieradle osoba chora zostawia nie tylko odcisk kształtu swojego ciała, ale też fragmenty siebie. I to zwinięte prześcieradło upuszczone na podłogę dla mnie w mojej lekturze urosło do takiego mocnego znaku, że trzeba upuścić i odpuścić. A w Poltergeiście jest kurczowe trzymanie się tych wszystkich śladów nieobecności, wczepianie się w dom, który nadal pamięta, dom, który wypełniony jest przedmiotami po zmarłej. Przedmioty też żyją w tajemniczy sposób. Myślę, że wiele osób będzie w stanie albo odnaleźć się w tej książce, albo podyskutować z nią na swój sposób. Książka przejmująca i myślę, że jakoś nowa już bogatym dorobku Urszuli Honeck.
Bardzo, bardzo nowa i rzeczywiście skłaniająca do dyskusji i być może polemik. Natomiast niezwykle przejmujące są właśnie też Żertwy Antoniny Tosiek, bo to jest książka o tym symbolu, o którym powiedziałaś, który wiąże się też właśnie z chorobą, ale też z cierpieniem i z jakąś niezgodą na to cierpienie.
Tak, i to jest cierpienie nie tylko osoby chorującej, bo żertwy, te tytułowe żertwy to ofiary składane tym przedchrześcijańskim jeszcze bogom. A tutaj chyba tym najważniejszym bogiem jest miłość. Miłość do rodzica, miłość do osoby bliskiej, do osoby bliskiej, która za chwilę będzie odległa fizycznie, bo jest w procesie przechodzenia na stronę zmarłych. Towarzyszenie komuś w chorobie to nie są przelewki. Bardzo mało myślę w przestrzeni publicznej, pewnie z konkretnych powodów, mawia się o cierpieniu osób towarzyszących cierpiącym, chorującym, że ta część wysiłku, jakim jest przechodzenie, znaczna część tego wysiłku, jakim jest przechodzenie przez chorobę, albo po prostu umieranie, spada na osoby towarzyszące, na osoby opiekujące się chorymi i umierającymi. W jednym z wierszy Tosiek pisze, że ból nie uszlachetnia. I on naprawdę nie uszlachetnia, on okalecza. I żertwy chyba pytają, mogą zapytać, mogą stawiać takie pytanie, co z tą wyrwą zrobić? Bo ta, która opiekowała się, ta, która świadczyła troskę, no jest jak ranna po jakiejś dużej bitwie. I co z tą raną począć? No, nie ma tutaj łatwych odpowiedzi, jak sądzę. Pojawia się to też w tej książce niełatwej, ale bardzo ważnej. To jest surowa książka, w jakiś sposób bezwzględna, ale na pewno nieokrutna. Pojawia się ulga. Ulga, która też rzadko się pewnie mawia o tym uczuciu osób towarzyszących w umieraniu czy chorowaniu, gdy to wszystko się już kończy. Gdy ta osoba już nie cierpi, ale my też już nie cierpimy z nią. Wydaje się to głęboko nieprzyzwoita emocja.
No, ale prawdziwa. Ale oczywiście. Prawdziwa.
To taka potężna książka młodej, nadal nie tylko poetki, ale i badaczki literatury. Myślę, że lektura obowiązkowa.
To teraz przejdźmy do drugiej książki nominowanej do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej.
W porządku alfabetycznym, tak?
Tak.
Stanisław Kalina Jaglarz, Zajęczy Żar, i to też jest druga książka tej osoby autorskiej. Gościć Sójki, debiut Jaglarza, również nominację do Szymborskiej otrzymała. Zajęczy Żar, tytuł pochodzi z wiersza dedykowanego Stanisławowi Balbusowi, więc tak bardzo
po krakowsku. Przypomnijmy, to słynny teoretyk literatury, tak. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu książek wybitnych.
Postać, bym tak powiedziała. Charakter.
I postać, tak, oczywiście.
Ta książka zadedykowana została zwierzętom i u Jaglarza ten tak zwany świat natury odgrywa bardzo dużą rolę. Pewnie domyślam się, że Jaglarza nie byłoby poety, gdyby nie było wcześniej Małgorzaty Lebdy, ale pewnie nie byłoby jednej i drugiej osoby piszącej, gdyby nie było zwrotu ludowego w latach 60. 70. Dla Jaglarza chyba najważniejszy był Nowak. Te dwa żywioły ważne dla Jaglarza w tej książce to ziemia i woda. Ziemia jako ten żywioł, który umożliwia zakorzenienie się, osadzenie się. To też jest opowieść o osadzaniu się w nowym ciele. Ciele, które przechodzi metamorfozę, przemianę. Trzeba z tym ciałem się zaznajomić. Być u siebie i być w sobie to pewnie takie podstawowe zadanie z tych, które mamy do wykonania. A woda, no raz, że powrót do jakiegoś początku, ale też szansa na to, by wypłynąć przed siebie. Ale woda tutaj łączy się, to jest bardzo ciekawe, zarówno z ponownymi narodzinami, jak i ze śmiercią. U Jaglarza w Zajęczym Żarze śmierć i życie splatają się w jednym cyklu. cztery pory roku przecież pracują w taki sposób. Wiosna, która pojawia się w pierwszym wierszu zbioru, nie byłaby możliwa, gdyby wcześniej nie było tej okrutnej zimy. Tutaj tego okrucieństwa chyba nie ma. Tutaj jest chyba opowieść o surowej przemianie. Rzeczywiście to kolejna książka, w której nie tyle o okrucieństwie, ale o surowości należałoby mówić. Też książka, podobnie jak Żertwy, wypuszcza nas, może nas wypuszczać w świat, bo to jest sporo odniesień i u Tosiek, i u Jaglarz do innych tekstów kultury. Można sięgnąć po książki, które, czy filmy, które te osoby autorskie oglądały, czytały.
To teraz kolejna książka. Jesteśmy pierwszą ciemnością tego lata. To jest debiut Oli Lewandowskiej.
Tak, to jest taki debiut, którego można by pozazdrościć albo pogratulować. My gratulujemy, bo nominujemy tę książkę w tym roku. Książka dziewczyńska o doświadczeniu tego pierwszego etapu stawania się, jakim jest okres nastolęctwa. Dziewczyńskich opowieści nadal jest niewystarczająco dużo. Książka zadedykowana syreniarom. Można tutaj się odnieść do córek dancingu, można się odnieść do hydrofeminizmu, można się odnieść do mitu meluzyny. Kim jest syrena, kim może być syrena. Mamy wiele możliwości interpretacyjnych. No ale te dziewczyny, które pojawiają się w tej książce i idą w osiedle jak po swoje, to rzeczywiście jest taki podmiot zbiorowy i ta zbiorowość nie tyle unifikuje te bohaterki, nie tyle zaciera różnice między nimi, co raczej ma za zadanie wzmocnić każdą z nich, bo to trudne doświadczenie pierwszej mocnej przemiany w życiu może kończyć się poczuciem głębokiej samotności, może być związane z cierpieniem i zwykle tak jest. Jeśli odkryć, że jest nas więcej i w większości, jeśli nie wszystkim przydarza się coś w tym okresie, to w tym geście zrzeszenia, wspólnoty może być jakaś wartość. No, wspólnota jako źródło mocy chyba dla Lewandowskiej jest ważna. W tytule mamy ciemność, bo to książka znowu gotycka. Sporo mroku jest w tym roku, że właśnie zarymuje. No ale wydaje mi się, że
no tak jak w życiu.
Jak w życiu. Jak w właśnie życiu. Nie uciekają te wiersze od ciemniejszych, mroczniejszych stron egzystencji, ale też nie szukają jej przesadnie, nie nurzają się w niej. Ten pierwszy etap stawania się, to nastolęctwo, to jest najprawdopodobniej dla większości z nas odkrycie własnej śmiertelności. Wiadomo, że ten czas, który mamy tutaj, jest ograniczony. Dobrze byłoby go wykorzystać możliwie dobrze, co oznacza, że dobrze byłoby w tej książce, dobrze byłoby spróbować pożyć na własnych zasadach, nie podporządkowywać się władzy cudzego spojrzenia. Tutaj to spojrzenie dziewcząt jest spojrzeniem dominującym. Spojrzenie dziewcząt na same siebie, niekoniecznie na innych, ale na same siebie. Już nie podporządkowują się chłopackiemu wzrokowi. Bardzo.
To jest świetna ta wspólnotowość właśnie. Tak, mnie się to bardzo podoba.
Tak. Ja również jestem pod wrażeniem i nie tylko ja, jak widać, wystarczająco dużo nas w tym gronie jurorskim było pod wrażeniem, że ta książka znalazła się w
piątce. I tak na pewno również czytelnicy ją odbiorą. No i teraz już przechodzimy do ostatniego, najmniejszego, ale to tylko wielkością tomiku, Joanna Żabnicka, Dobre sąsiedztwo.
To też pierwsza nominacja dla tej autorki do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, ale już trzecia książka w dorobku Żabnickiej i sobie myślę, że ta książka to jest przygoda na wiele tygodni, a może nawet wiele miesięcy, bo to tytułowe Dobre sąsiedztwo, no to jest wyzwanie. Co to znaczy mieć dobre sąsiedztwo, być w dobrym sąsiedztwie? Tutaj mówiłyśmy o wspólnocie w ramach grupy rówieśniczej na przykład, nie wiem, jakiegoś doświadczenia pokoleniowego u Lewandowskiej. A Żabnicka pyta, co to znaczy być wśród innych, być z innymi. Pyta chyba też o możliwości wytracania przemocy z naszych relacji. A jesteśmy skażeni przemocą wszyscy i te wzorce przemocowe, które wdrukowane w nas zostały w procesie socjalizacji, bardzo trudno się ich pozbyć. A dobre sąsiedztwo stawia pytanie o tę możliwość bycia z innymi, ale tak, by przemocy nie reprodukować. Stać jak budynek wśród wielu innych, sąsiadować z kim tylko się da. Już nie tylko skupiać się na uprawie własnego ogródka, ale spróbować uprawiać jakiś ogród wspólny. To są duże, bardzo duże pytania kierowane w stronę społeczeństw, nie tylko tego konkretnego, ale wydaje mi się, że wręcz globalnego, ale też to są takie pytania, które świetnie działają na poziomie jednostkowym, bo kim ja tutaj jestem, jak ja ze sobą, jaką ze sobą zbudowałam relację. W tym ostatnim tytułowym wierszu mamy przecież tę historię o nieodczuwaniu bólu. Jak to się stało?
Ja już tutaj wzdycham, bo współczuję wam jurorom i jurorkom, bo te tomy są tak wszystkie świetne, że ja miałabym naprawdę ogromny problem, żeby wybrać.
Ale takich problemów myślę, że należałoby wszystkim życzyć, bo to są dobre problemy, ale rzeczywiście stoimy przed dużym wyzwaniem. Nasze ostatnie obrady w przeddzień wręczenia nagrody się odbędą.
Ojej.
Więc wszystko na gorąco.
To rzeczywiście w ostatniej chwili taka ostatnia decyzja zapadnie. Tak. A przypomnijmy, że ten finał i finałowa gala nagrody imienia Wisławy Szymborskiej 30 czerwca już niedługo w Teatrze Bagatela w tym roku się
odbędzie.
Nowa
miejscówka.
Nowa miejscówka właśnie podczas festiwalu Miłosza. Także
na którym też będzie się działo, że ho, ho, też zachęcamy, by już śledzić to, co będzie się działo na stronie. Program nie został ogłoszony, ale już można się domyślać,
już
że...
Już jakieś przecieki mamy, tak?
Już jakieś drobne przecieki, ale ekipa, która festiwal przygotowuje od wielu lat, Maria Świątkowska, Szymon Kloska, dbają o to, by...
Działo się.
By działo się. Nie da się nudzić. Nigdy nie da się nudzić, a zawsze wiadomo, że można coś odkryć zupełnie nowego.
Fantastycznie. Anna Marchewka, jurorka Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, pisarka była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. Znamy 5 tytułów książek poetyckich nominowanych do tegorocznej nagrody. Jaki komentarz do tych właśnie książek?
Ja sobie powiedziałem, że nie będę się wypowiadał na temat samej literatury i samej poezji, ale mogę powiedzieć jedno, co mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło pozytywnie, że są to wszystko bardzo młode osoby. Właściwie to jest taka najmłodsza edycja, można powiedzieć, tej nagrody. Myślę, że z tego pani Wisława Szymborska by się cieszyła, że oto mamy wśród tych najmłodszych poetów i najmłodszych poetek tak silne i wyraziste głosy, że zasługują na nominację do chyba najważniejszej nagrody poetyckiej w Polsce. Ale to nie znaczy, że skoro to są osoby młode, to są tematy wesołe, bo 2 tomy z tych tutaj prezentowanych dotyczą tak naprawdę śmierci i żałoby. To są też, można powiedzieć, bardzo różnorodne, bardzo różne głosy. To wcale nie jest tak, że wszystkie one mówią jakimś jedną dykcją poetycką się posługują i to też myślę, że bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo ciekawe. Ciekaw jestem, jak będą wyglądały spotkania z osobami nominowanymi. Myślę, że przyciągną właśnie tych najmłodszych czytelników, najmłodsze czytelniczki poezji. Ja myślę, że to już jest dojrzała nagroda, bo 13. edycja to już 13 lat, to jednak już jest sporo. Ja się cieszę, że poeci i poetki nominowane w poprzednich edycjach chwalą się tym, że byli nominowani właśnie do tej nagrody. A coś, z czego się cieszę chyba najbardziej, pamiętam, że na początku, kiedy wymyślaliśmy tę nagrodę i wymyślaliśmy skład jurorski i wymyśliliśmy, że będą to właśnie jurorzy z innych krajów, można powiedzieć tłumacze, słuchacze, ale też promotorzy poezji polskiej za granicą, to trochę się z nas śmiano, co oni będą, jak oni będą czytać, co to w ogóle będzie, a tymczasem efekt, no nie powiem uboczny, bo zamierzony jest taki, że dzięki właśnie takim jurorom ta poezja ma szansę szybciej być przetłumaczona, tłumaczona na inne języki. I rzeczywiście tak jest, bardzo się cieszę, że nominowani laureaci w naszej nagrody poprzednich edycji już są publikowani gdzieś tam za granicą i co jakiś czas się chwalą jakimiś tournée po innych krajach. Ale to też pokazuje, że można powiedzieć, kondycja poezji polskiej jest niezła, a nawet bardzo dobra i że ją się czyta i jej się słucha.
W tym roku mamy nowych członków i członkini kapituły i to nie tylko goście z zagranicy, ale też różne uniwersytety poza naszym krakowskim Uniwersytetem Jagiellońskim są prezentowane. To myślę, że też ważne, że ośrodki z całej Polski.
Ośrodki z całej Polski to nie jest nagroda wyłącznie krakowska i wyłącznie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krytycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego ją przyznają. Absolutnie. Ale my kierujemy się taką zasadą, że zapraszamy do kapituły takich krytyków, takie krytyczki, którzy rzeczywiście coś ciekawego mają do powiedzenia na temat tej najmłodszej, najnowszej literatury, poezji polskiej. No i to jest tak, że po prostu jurorzy co jakiś czas mają takie objawy zmęczenia materiału.
Strasznie dużo nominowanych
rzeczywiście
w tej
pierwszej fazie konkursu,
prawda?
To się tak wydaje, że te tomy są niewielkie, więc to się szybko czyta, ale jednak z poezją to nie jest tak prosto. Poezję czyta się zawsze wolniej. Ale cieszę się, bo też jeszcze nikt nam nie odmówił, jak zapraszaliśmy jurorów, to jeszcze nikt nam nie odmówił.
Chyba coraz więcej co roku tych książek właśnie w tej pierwszej fazie konkursu przez wydawców, przez autorów do nagrody kandyduje, powiedzmy.
Tak, ale wydaje mi się,
że... Niedużo się wydaje poezji w Polsce.
Dużo się wydaje. Złośliwi mówią, że więcej się pisze niż się czyta, ale to chyba nie jest prawda. Natomiast ta liczba jest w miarę stała, bo to jest około 200 tomów poetyckich. Oczywiście mówimy o takich, które są naprawdę wydane, mają tak zwany ISBN i są wydane przez jakieś wydawnictwa, a nie jeśli ktoś je sobie wydaje do szuflady. Ale rzeczywiście jest tego mniej więcej. Jest tych takich książek około 200 rocznie.
Rzeczywiście nagroda imienia Wisławy Szymborskiej jest nagrodą najbardziej rozpoznawalną na tym polu poetyckim i pozwala przynajmniej przez jakiś czas na to, że autorzy, autorki są dostrzegani. Sprzedaż tych tomów, które wygrywają, po prostu wzrasta, więc to taka funkcja, mam myślę, promocyjna jednak, jeśli chodzi o poezję.
W przypadku poezji oczywiście ta sprzedaż, nawet jeśli wzrasta, to wzrasta umiarkowanie, ale na pewno rozpoznawalność poety czy poetki wzrasta drastycznie. Myśmy przyjęli taką zasadę na samym początku tworzenia tej nagrody, że promujemy nie tylko laureata czy laureatkę nagrody, ale także wszystkich autorów czy autorki nominowane w danym roku, czyli wszystkie te 5 książek. Także oni się będą pojawiać, czy też one się będą pojawiać na festiwalach literackich i na pewno będzie o nich głośno.
No i jednak 100 tysięcy złotych to jest też taki potężny zastrzyk finansowy dla poetek, poetów, którzy muszą się trudnić innymi różnymi zajęciami, by móc poezję uprawiać.
Mam nadzieję, jesteśmy w Krakowie, więc możemy mówić o pieniądzach, że ten aspekt finansowy także jest ważny, ale oczywiście nie jest najważniejszy. To jest jasne, że tutaj chodzi trochę o co innego, bo myślę, że przy tak dużej liczbie osób piszących poezję w Polsce, to przebicie się jest możliwe właściwie tylko dzięki tego typu nagrodom, czy nieomal tylko dzięki tego typu nagrodom, więc cieszę się, że nasza pełni taką funkcję.
Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobre książki.